It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy.
With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. RingCentral. Simpler communications.
Hej, hej, hej.
Cześć, witajcie z tej strony Piotr, a z tamtej strony
Michał, a wy oglądacie pierwszy w tym roku odcinek Czego Słuchać, czyli serii, w której mówimy nie tyle czego słuchać, ale...
Czego warto posłuchać. To taki nasz przegląd, premier. Każdy z nas wybrał 5 płyt, o których chcemy powiedzieć wam, podzielić się, ponieważ jest to odcinek dosyć wyjątkowy i ponieważ grudzień jest dosyć wyjątkowym miesiącem, gdzie wszystkim na wszystko brakuje czasu, postanowiliśmy uwzględnić też premierę z grudnia.
A ja, jako że jestem łami strajkiem, no to mam 3 albumy w tym miesiącu. Album grudniowy polecam w poście dla patronów. Jeśli wspieracie nas na Patronite, do czego zachęcamy, macie co miesiąc rozszerzoną listę, premier, rozszerzoną listę naszych polecanych albumów. I tam właśnie znajdziecie jeden ode mnie album z grudnia. Znajdziecie też albumy z grudnia od Tomka, przynajmniej z tego, co widzę na naszej liście, co Tomek wpisał. Przypominam, playlista Czego Słuchać 2022 już jest. Są tam utwory zarówno z albumów, o których będziemy mówić w tym odcinku, jak i z tych albumów, które są na liście dla patronów. Więc jeśli nie chcecie, nie możecie nas wspierać, a chcecie i tak się dowiedzieć, jakie albumy na tej liście się znalazły, no to znajdziecie je również właśnie na playliście, na Spotify.
I tyle z ogłoszeń parafialnych, a teraz przechodzimy do rzeczy. Powiedz, jaki jest album roku 2022?
Ojej, no to wolałbym nie podawać już teraz, zachowam
już
to
teraz,
na koniec.
Dobra.
Żeby trzymać się w niepewności jeszcze przez tych następnych, ile, 30 minut? 40 plus minus?
Tak. Coś koło tego.
Widzę, że ty masz nieco więcej tych albumów, to może zacznij, nie krępuj
Dobrze,
się.
Dobrze, to ja zacznę. I zacznę może dosyć w takim razie przekornie treściwą, krótką epką, czyli Lullabies for Eternal Sleep zespołu Apes. Są 4 kompozycje zawierające sludge połączone z noise'em. Naprawdę bardzo, bardzo... brzydka, treściwa płyta. Jeśli kochacie Primitive Man i podobne klimaty, to myślę, że tutaj odnajdziecie się znakomicie. Ja w ogóle Apes wcześniej nie znałem, tutaj zupełnie przypadkiem, robiąc research, po prostu natknąłem się na tę płytę i wow, no jest to dosyć mocne wejście w 2022.
Nie wyobrażam sobie innego gatunku, jakim może wykonywać zespół nazywający się Apes.
To jest to ta, swoją drogą.
To tak. jest ta małpa ze wścieklizną, z kłami, której leje się pijana spyska wściekła.
Jest tu i trochę rozbijania głów kamieniami, i trochę ukłonów przed wielkim czarnym monolitem, który nie wiadomo skąd wylądował na środku pustyni, czy tam dżungli, czy tam gdzie małpy akurat te mieszkają. No, także... krótkie, treściwe, bardzo, bardzo brzydkie. Polecam.
Ja dzisiaj mam 3 albumy, z czego jeden to jest wielka światowa premiera, a 2 pozostałe to są również, uważam, że powinny być światowe, ale tutaj lokalnie, przynajmniej u mnie, Piotra nie, krakowskie. Pierwsza z nich to premiera, premierowy album projektu Owls, Woods, Graves. Secret Spice of the Horned Patrician. Jeśli wrzucam black metal, to znaczy, że coś jest na rzeczy, bo tutaj w tym przypadku jest to black metal wchodzący w niebezpieczną fuzję z punkiem. Jak chociażby w utworze Idzie Diabeł z punkiem spod znaku siekiery. I to jest to połączenie, które słuchając Nową Aleksandrię zawsze miałem z tyłu głowy, że jak by to brzmiało. Jak te wolniejsze numery, chociażby jak te idące bardziej, jakby to mogło zabrzmieć w takim potężnym black metalowym sosie. Tutaj, gdzie diabeł jest nieco szybszy, ale moim ulubionym utworem na tym albumie zdecydowanie jest, żeby nie przekręcić, pewnie się domyślasz, o jaki mi chodzi utwór, najbardziej pancurowy, najbardziej zakrzyczany wspólnie, najbardziej bezczelny.
Anti-Christian Hooligan.
Anti-Christian Hooligan z tym refrenem śpiewnym. Jest tutaj tekst może? Nie chcę niczego przekręcić. Mam nadzieję, że jest tekst. Nie ma tutaj tekstu.
Ale tutaj nieznajomość tekstu mam wrażenie, że nie przeszkadzała nawet osobom, które zostały nagrane.
Tutaj ten utwór jest po to, żeby krzyczeć, a nie po to, żeby znać ten tekst. No, wspaniały album łączący tak black metal z punkiem, tak przechodzący z jednego w drugi, tak ta melasa, tam, ta smoła tam cieknie po prostu, przebija się przez to, pędzi przed siebie, że to jest coś wspaniałego, jak ten pancur jest tutaj wyrazem takiego obrzydzenia, takiego brudu w black metalu, bo mamy ten nurt black metalowy, taki kamienic krakowskich, czy to śląskich, gdzie ten rzeczywiście brud jest, ale ten brud tutaj z panka podbija go jeszcze bardziej i sprawia, że jeszcze bardziej te oddechy zioną alkoholem i zioną po prostu nienawiścią.
Te wpływy siekiery to można tam chyba nawet z wcześniejszych etapów usłyszeć, ale co chciałem powiedzieć, to że przede wszystkim tutaj, mimo tego, że to jest jak najbardziej płyta bardzo wymykająca się spod kontroli, to jednak ta kontrola chyba tam faktycznie została zastosowana, jest dużo bardziej przemyślana, te kawałki mają dużo więcej sensu niż na Citizenship of the Abyss, które trochę mnie wymęczyło, a tutaj...
Nie wymęczyło, naprawdę... recenzja gdzieś tam, recenzowałem jakiś czas temu, tego albumu nie będę recenzował, przykro mi, musi wam wystarczyć moja entuzjastyczna reakcja. To co, teraz może po albumie od Tomka i od Staszka, a potem widzimy się z kolejnym albumem.
Cześć, z tej strony Staszek. Na początku planowałem przedstawić 2-3 płyty, ale po zastanowieniu się i potem też, że minęło trochę czasu, uznałem, że swój segment poświęcę na jedną płytę. Mianowicie jest taki bardzo, bardzo, bardzo znany YouTube'owy twórca Charlie White, którego też znamy pod ksywką Penguin Zero albo Moist Critical, który przez ostatnich parę lat próbował swoich sił w muzyce w różnych kawałkach, które wypuszczał. No i te kawałki złożyły się na album, który wydał pod nazwą The Evolution of Tears zespołu Gentleman. Właściwie chcę zwrócić uwagę na ten album ze względu na to, że jest to dosyć ciekawy ewenement w kontekście youtuberów robiących muzykę. Mianowicie Charlie, możemy powiedzieć wprost, śpiewać za bardzo nie potrafi, aczkolwiek słychać, że na przestrzeni lat między tymi wszystkimi utworami, które wypuścił, jest jakiś progres, ale no, mimo to, mimo tej świadomości tego, że no, to nie jest jego forte, zdecydował się podjąć gdzieś to ryzyko i wydać taką płytę. No i płyta generalnie to jest taka bardzo ciekawa podróż po autostradzie wspomnień, bo możemy usłyszeć tam kawałki brzmiące trochę jak Linkin Park, trochę System of a Down, no wszystko to, czego słuchały nastolatki na początku 2000 do 2010 roku, ale jest to sprzedane w dosyć ciekawej formie, wydaje mi się, że zapadającej w pamięć. Oczywiście wszystkie te piosenki są mniej lub bardziej prześmiewcze. Macie na przykład piosenkę 2019 Guy, w którym to opowiada o tym, jak to jego dziewczyna woli jego kolegę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tak czy siak muzycznie jest to o tyle interesujące, że jak na amatorski projekt w dużej mierze brzmi, jakby faktycznie był robiony przez ludzi, którzy wiedzą, co robią. No oczywiście, poza Charlie'm biorą udział w tym inni wykonawcy, którzy mniej więcej już znają się na rzeczy. Na przykład jest jeden kawałek z K-Makiem, bardzo fajnym youtuberem gitarowym, na którym on growluje. I też gitarzysta, który pisał i komponował utwory, normalnie ma swój zespół. No ale jak wspomniałem wcześniej, jak na amatorski projekt, jest to bardzo ciekawe. I aż dziwię się, że mimo tak dużej popularności Charlie'ego w internecie, bo niedawno uderzył mark 10 milionów subskrybentów, ta płyta nie jest jakoś tak super popularna. Tak czy siak, polecam przesłuchać, czy to w ramach jakiegoś takiego wychillowania się i posłuchania sobie, a tak kiedyś było, czy też w ramach jakiegoś eksperymentu, żeby przekonać się, jak brzmi próba podejścia do muzyki, którą słuchaliśmy te 15-20 lat temu w 2022 roku.
Zespół Worship otarł się dosłownie o metalurgię. Kiedy przygotowywałem się do jednego z materiałów, do czego słuchać, robiłem płytowy research, wpadłem właśnie na grupę Worship i ich ostatnią płytę, długogrający album, zatytułowany Tunnels. Niestety Tunnels wyszło miesiąc przed miesiącem, którego dotyczył odcinek Czego Słuchać, który wtedy nagrywałem, więc Tunnels się na niego nie załapało. Natomiast nie odłożyłem jej, gdzieś tam nie rzuciłem jej w kąt, wręcz przeciwnie, spędziłem przy niej masę czasu. I jak się okazało, Tunnels to album Worship, który wytyczył nowy kierunek w historii zespołu, ponieważ spiął się z zmianami, jeżeli chodzi o line-up grupy. Wymienił się wokalista oraz perkusista i to właśnie wpłynęło na fakt, że zespół odszedł nieco od post-hardcora, dosyć agresywnego, szybkiego post-hardcora, na rzecz klimatów bardziej sludge'owych, doomowych, więc takich wolniejszych tematów, które zaczął właśnie zespół Worship grać. Najnowsza epka Worship, zatytułowana Many Masters, spina chyba całą historię zespołu. Mamy tutaj 4 kawałki, całość materiału trwa 16 minut, niby jedynie 16 minut, ale bardzo intensywnych 16 minut. Otwierający epkę utwór Many Masters kontynuuje te tematy, które zespół podjął na płycie Tunnels. Natomiast już następny track, czyli Mercy, to z kolei powrót do korzeni zespołu, czyli do tych szybszych, agresywnych klimatów, które zawarte były na pierwszej płycie Worship, zatytułowanej All to Humans. Co ciekawe, na dwóch następnych utworach grupa kieruje się w jeszcze inne kierunki. Utwór Catherine to zdecydowanie stoner doomowy track z takim bardzo wyraźnym stoner doomowym riffem, co było dla mnie sporym zaskoczeniem, bo nie spodziewałem się akurat takich klimatów, jeśli chodzi o Worship. Natomiast za podsumowujący epkę utwór kończący, czyli Visceral, to odjazd bardziej w kierunku noise'a, takich zespołów jak chociażby wczesne Calvin World City czy Young Widows. Mamy tutaj pełne spektrum możliwości Worship. Jeżeli siądzie Wam ta epka, wróćcie koniecznie na Tunnels, na pewno Wam się spodoba, jeśli przypasuje Wam najnowsze dzieło zespołu. I cóż, no warto zajrzeć, polecam.
Dziękujemy. To myślę, że dalej lecimy kluczem Czerni i to będzie album z grudnia, czyli Dayform od Funeral Mist. Album, który trochę dla mnie ma o tyle wartość, że nie tylko jest sam świetną, naprawdę fantastyczną płytą, ale też troszkę pomógł mi przekonać się do Hecatomb, paradoksalnie, bo przy pierwszym kontakcie z tą płytą muszę przyznać, że to było coś takiego wow, w końcu Arioch wrócił do siania zła i pożogi i po Hecatomb, które było takie, no tam był jeden fajny kawałek, przynajmniej do tej pory tak myślę. W końcu jest tutaj smoła, w końcu jest diabeł, w końcu jest jakiś ten opętany, średniowieczny, fanatyczny mindset. No ale tak na dobrą sprawę nie było to coś aż tak też zmieniającego zupełnie zasady gry, czy nadającego Funeral Mist nową formę. Właśnie, disclaimer, Maranatha uważam za jeden, no spokojnie, top 5 albumów black metalowych, które ukazały się w XXI wieku. I gdy pierwszy raz usłyszałem tę płytę, była ona dla mnie wow, doświadczeniem wręcz formacyjnym. Po kolejnym właśnie albumie Funeral Mist, gdy wychodziło Hecatomb, też spodziewałem się czegoś nieziemskiego. Zamiast tego nie dostałem niczego nieziemskiego i to mnie rozczarowało. Dostałem płytę, którą z perspektywy czasu po prostu uważam za bardzo dobrą. I podobnie właśnie ma się to z Dayform, tylko że Dayform troszkę pozwoliło mi to sobie uświadomić. W tym sensie, że Funeral Mist tak naprawdę ma już wykształcony po prostu swój język muzyczny, którym Rosten komfortowo się posługuje. Moim zdaniem mimo wszystko na Dayform bardziej komfortowo niż na Hekatomb. Wciąż jest jednym z bardzo nielicznego grona artystów, którym uchodzi na sucho zastosowanie chórów dziecięcych w muzyce metalowej, gdy nie wypada to komicznie, kampowo, tylko naprawdę sprawia, że ciary na plecach i zaczynacie się rozglądać, czy w tych cieniach w pomieszczeniu to na pewno tylko jakieś tam cienie rezydują. Wydaje mi się, że Dayform po prostu mi uświadomił, że okej, takie Funeral Mist, które nie każdą płytą musi być absolutnym game changerem, też jest czymś bardzo, bardzo dobrym. I nie za każdym razem trzeba totalnie wymyślać koło na nowo, żeby ta muzyka miała ręce i nogi. Więc jeśli szukacie black metalu bardzo esencjonalnego, bardzo gatunkowego, również w tym duchowym, filozoficznym aspekcie, to jest właśnie way to go.
Dobra. Drugi projekt z Krakowa na dzisiaj i drugi, w który zamieszany był M. M, wiadomo, o jakiego M chodzi. W cieniach No Solace Studio się kryjący. Jest to album z kolei zupełnie inny niż Owls, Woods, Graves. Chodzi o Narbo da Kal. Jest to epka Narbo da Kal, krakowskiego tria. Jest to muzyka, którą trudno jest mi w jednoznaczny sposób określić. Gdzieś tam po obrzeżach post-metalu się poruszająca, nieco szukająca w kwaśnym metalu spod znaku Oransi Pazuzu, ale robiąca to na swój sposób. W tym przypadku mamy też do czynienia z damskimi wokalami i jeśli mnie znacie, no to wiecie, jak bardzo nie lubię tego konceptu Piękna i Bestia, gdzie tutaj są męskie growle albo damskie growle i wchodzi piękny kobiecy śpiew i tutaj dobro, zło, piękno, brzydota. Nie. W Narbo da Kal poruszamy się w całej skali odcieni szarości pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Wokale Eli są pięknie zaaranżowane, są pięknie zaśpiewane, ale jednocześnie są dosyć niepokojące i gdzieś kłujące tak w połączeniu z muzyką, która często się po prostu nie śpieszy, buduje nastrój przez takie dociążenie, przez takie ciągnięcie się miejscami wręcz dumowe, a miejscami rozwijające się w postmetalowe, ale nie kliszowe pejzaże. Jest to dobry debiut, fajny debiut i zaostrzający apetyt na nieco bardziej rozwinięte formy, tutaj chodzi mi o album, i na coś, co może pokazać jeszcze większe spektrum inspiracji i tego, co Narbo da Kal może nam przynieść, jak może wzbogacić jeszcze to środowisko metalowe w Polsce, szukając gdzieś w postmetalu, który nie jest popularny, ale rozwijając to we własne formy, robiąc to w swój niecodzienny, oryginalny sposób i mam nadzieję, że będzie jeszcze oryginalny, jeszcze bardziej niecodziennie, jeszcze ciekawiej i z równie dobrą produkcją.
Dobra, to teraz może coś od Tomka.
Kiedy kolejny raz wsłuchiwałem się w Plex, czyli najnowszy album monachijskiego kwintetu jazzowego Fazer, dotarła do mnie pewna myśl, może się zgodzicie, może nie. Z czasem muzycy metalowi, kiedy są starsi i starsi, mniej skupiają się na drapieżności, na agresji swoich piosenek, ale raczej na aranżacjach, na tym, żeby bardziej dopracowywać, żeby rozbudowywać te kompozycje. Natomiast zupełnie odwrotnie jest w przypadku jazzu. Tam muzycy, którzy są starsi, idą bardziej w kierunku rzeczy awangardowych, idą w kierunku rzeczy, które wymagają od słuchacza zdecydowanie więcej, żeby po prostu przebić się przez dźwięk, przez to, jaki nastrój, jaki klimat ma dana piosenka. A muzycy młodsze zespoły jazzowe raczej skupiają się na melodyjności, na ciekawych aranżacjach swoich piosenek i na tym, żeby słuchacz łatwiej mógł wejść w to, jaki nastrój, jaki klimat panuje na ich dziełach, kiedy właśnie zaczynają swoją karierę, kiedy to pierwsze albumy. Taki jest zespół Fazer i taka jest też ich najnowsza płyta Plex. To muzyka bardzo subtelna, ciepła, ale też nie pozbawiona nietuzinkowych rozwiązań melodyjnych, czy też atonalnych aranżacji, atonalnych wstawek, które powodują, że słuchacz nie jest zmęczony tą melodyjnością. Ta muzyka ma łatwość do tego, żeby słuchacza wciągnąć, żeby szybciej złapać ten nastrój i klimat, żeby przyciągnąć słuchacza ciekawą melodią, ale też, żeby nie nudzić go, muzycy bardzo subtelnie wprowadzają właśnie te atonalne różne wstawki, ewentualnie te nietuzinkowe rozwiązania melodyjne. Jeśli miałbym jeszcze dokładniej opisać muzykę Fuzzer, która zamieszczona jest na Plex, to chyba odniósłbym się od razu do Tortoise, szczególnie pod kątem tego, jak gra w tym zespole, w zespole Fuzzer gitara, ale też mógłbym tutaj użyć porównania do Nalis Infero, szczególnie już jakby bardziej całościowo, jeżeli chodzi o klimat płyty. Nie brak tu też inspiracji takich post-jazzowych zespołów takich jak Girls in Airports czy Mammal Hands. Nie mogę nie podkreślić tego, jak gitara i trąbka współpracują na Plex. Czasami instrumenty robią sobie miejsce, grają osobno po to, żeby jeden instrument wyszedł przed drugi. Tak jest chociażby na Morning, Prague czy Cycle. Innym razem grają razem bardzo harmonicznie, tworząc bardzo ciekawe harmonie i tak jest chociażby na Thea czy Grenadier. Jednocześnie bardzo wyraźne są tu inspiracje krautrockiem. Fuzzer podkreśla je też chociażby w opisie Plex na Bandcampie. Inspiracje Fuzzer krautrockiem przywiodły mi skojarzenia z wczesnymi dokonaniami Pink Floyd. Tak jest chociażby w Jack Ulysses czy Nago, właśnie te krautrockowe, szorstkie czasami aranżacje, szorstkie brzmienie i właśnie nietuzinkowe melodyjne rozwiązania, o których wspominałem wcześniej, ale też z drugiej strony chociażby Morning i to, jak gra gitara basowa, przypomina mi klimat Richarda Bony, bo jest tu dużo melodyjności w basie, dlatego że grany jest on wysoko, jeżeli chodzi o oktawy, ale zapewnia też ten taki ciekawy basowy, przyjemny basowy pogłos. I te inspiracje krautrockowe możecie znaleźć także w piosence Quentro. Tutaj bardzo wyraźnie słychać, jak doskonale gra na Plex sekcja rytmiczna. Także jeżeli klimaty krautrockowe, jazzowe są Wam bliskie, to na pewno Plex Wam podejdzie. Zachęcam gorąco.
Ojejku, to ja będę nudny i znowu zaproponuję black metal. Oczywiście w nieco innej odsłonie niż w przypadku tych innych wydawnictw. Furious Ignis z płytą Decapitate the Aging World. Jest to debiutancka płyta niemieckiej jednoosobowej hordy i wbrew tej deklaracji z tytułu przeciwko starzejącemu się światu, no nie mamy tutaj do czynienia z black metalem o zgrozo milicyjnym, bojówkowym czy jakimś strasznie konfrontacyjnym, ale mamy tutaj do czynienia z eskapizmem w krainę rycerzy, gotyckich kościołów, zamków i tak dalej. I jest to z jednej strony muzyka bardzo, bardzo surowa produkcyjnie, z drugiej operująca różnymi ciekawymi fakturami, więc to nie jest taka surowizna. Przede wszystkim jest to worship drugiej fali na pełnej, zresztą tutaj nawet sam stojący za projektem autor mówi, że to jest black metal nawiązujący do czasów, gdy black metalem był tylko black metal. Nie do końca chyba się to pokrywa, ta deklaracja, z treścią płyty, bo na przykład w numerze CBMG3, dosyć tajemniczo zatytułowanym, mamy takie heavy thrashowe riffy, bardzo przywodzące na myśl teutoński thrash, tylko z absolutnie skopaną produkcją. I w ogóle podoba mi się to, że na tej płycie każdy kawałek ma swój oddzielny klimat, atmosfera jest bardzo gęsta. Jest to faktycznie ucieczka do jakiegoś świata fantastycznego, ale opowiedziana w bardzo ciekawy sposób.
To ode mnie światowa premiera, bijąca rekordy popularności ostatnio na Spotify, chociażby rekordy wyświetleń. Jest to pop, taki pop, jaki lubię. Czyli chodzi o The Weeknd, Dawn FM. Do The Weeknd mam słabość powiedzmy, że od początku. Na pewno od ostatniego albumu After Hours, który był taką nieco pocztówką do lat 80., do syntezatorów, ale zrobioną zaktualizowana pocztówka, tak? Nie uwzględniająca to, co się dzieje współcześnie w muzyce i przede wszystkim wrażliwość The Weeknd. Tymczasem na Dawn FM jest dokładnie tak samo. Jest po prostu dobrze, jeśli chodzi o odtwarzanie tych 80s, ale robienie to na swój sposób. Jest to ponownie pocztówka, ale pocztówka, która kontynuuje koncept z After Hours. After Hours było takim albumem, w którym Abel udawał się na swoje dno, pokazywał tą swoją najciemniejszą stronę. To można było zobaczyć w teledyskach Blinding Lights, After Hours, jego upadek, jego narastającą toksyczność i odpychanie innych ludzi, to też warto sobie uzupełnić ten obraz Uncut Gems nieoszliwowanymi diamentami, gdzie Abel się pojawia jako on tak naprawdę. Wydaje mi się, że ten koncept, że tutaj jego udział w tym filmie był zamierzony, bo pasuje do tamtego. Nie wiem, w jakim filmie zagra teraz, czy zagra, bo Dawn FM jest ogólnie albumem, którego się słucha jak taką nocną audycję. Zaczyna się właśnie takim wprowadzeniem do tego Dawn FM. Prowadzeni jesteśmy głosem Jima Carreya jako prowadzącego audycję, swoim głosem uspokajającym, a sam Abel znajduje się po tej nocy, o poranku i znajduje się tak naprawdę w czyśćcu, gdzie zaczyna sobie przez całą długość tego albumu uświadamiać swoje zachowanie, to jak odrzuca od siebie partnerki, jak toksyczny, zły sposób je traktuje. I na przestrzeni tego całego albumu przychodzi do niego właśnie, uświadamia sobie, co zrobił. Uświadamia sobie, że chce tak naprawdę zmienić to swoje podejście, nie chce już zdradzać tych swoich partnerek, ale chce znaleźć tą jedną miłość i odnajduje ją gdzieś mniej więcej w momencie Take My Breath, moim ulubionym utworze z tego albumu, pierwszy chyba singiel w ogóle z tego albumu i jednocześnie z moich ulubionych utworów z tamtego roku. Tutaj jest jeszcze bardziej rozciągnięty, nadbudowany, pasujący jeszcze bardziej do tej koncepcji, te syntezatory jeszcze bardziej tutaj tą atmosferę budują. Z kolei dalsze utwory to już jest taka jego rozmowa wewnętrzna, trochę szukanie u Quincy'ego Jonesa odpowiedzi na to, dlaczego on nie może się zaangażować w te związki, o co chodzi, dociera do takiej realizacji, do takiego uświadomienia sobie, że chodzi o jego relacje z matką, chodzi o jego relacje z ojcem, o te złe wzorce z dzieciństwa, które przeniósł na swoje dorosłe życie, znajduje w końcu tą miłość, ale nie wie, czy może jej oddać się w całości, czy może w końcu wyjść z tego błędnego koła toksyczności, szuka tego rozwiązania. W jednym z utworów pojawia się Tyler, the Creator, idealny wybór, patrząc chociażby na Igora, który był podobnym koncepcyjnie albumem, również na temat poszukiwania miłości, znajdowania zrozumienia w sobie z nieco innymi skutkami, w nieco inny sposób, ale tutaj w końcu znajduje Abel tą miłość, ale okazuje się, że nie jest mu ona pisana. Pod koniec tego albumu znajdujemy się ponownie na rozdrożu, tak jak po After Hours znajdowaliśmy się już pod koniec u progu dnia, tutaj jest już ten poranek, dawn i kojącym głosem Jim Carrey na koniec uświadamia nas, że znajdujesz się na progu dnia, co zrobisz, to jest twoja decyzja, czy wybierzesz piekło, czy wybierzesz niebo, ale żeby odnaleźć tą prawdziwą miłość, najpierw musisz odnaleźć miłość do siebie, musisz przełamać te toksyczne wzorce z dzieciństwa. I zapowiada się na to, że to, co usłyszymy po tym albumie, to będzie już takie zwieńczenie trylogii, albo pozytywne albo negatywne, ale myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy to będzie jakiś upbeat album, jakiś wesoły po prostu heaven, czy będzie jeszcze bardziej mroczniejszy niż After Hours i dojdziemy do tego piekła. Myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że The Weeknd będzie nas jeszcze zaskakiwać. Czy będzie zaskakiwać instrumentalnie? Nie wiem. Jeśli chodzi o warstwę instrumentalną, Dawn FM jest bardzo konkretnie, jest bardzo syntezatorowo, 80s-owo, ale tak jak mówiłem na początku, tak po prostu jego. To jest podejście The Weeknd, to jest podejście, które kreowało się przez lata i które przeniosło się po prostu na te konkretne brzmienie i tutaj to słychać. Wracając do jego wczesnych utworów, przechodząc do tych, słychać, że on te utwory konstruuje z takim podobnym podejściem, ale to jeszcze bardziej rozwija, jeszcze bardziej dojrzał jako jako muzyk, jako twórca, jako artysta.
Myślisz, że tendencja z okładkami będzie zachowana i będzie szkielet po prostu z fryzurą Abla?
O, szkieletor na okładce The Weeknd? Czemu nie? Byle nie walczący z centaurami, queerowymi centaurami. To będzie wszystko okej. Okay. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to sprawdźcie odcinek o najgorszych albumach 2021. Warto sprawdzić, ale nie gwarantujemy, że wasz świat będzie taki, jak był przed tym. Tymczasem kilka słów od Tomka, a nawet kilka więcej może teraz.
Na swojej najnowszej płycie From Bird Eyes View raper Cordae nie odchodzi może daleko od tego, co robił na poprzedniej, czyli Lost Boy, natomiast na pewno jest to krok w konkretnym kierunku. Na From Bird Eyes View, również tak jak na Lost Boy, mamy dużą ilość żywych instrumentów, jeżeli chodzi o podkłady i to, na czym są zbudowane. Zresztą to widać, jeżeli zobaczycie chociażby koncerty artysty na YouTubie, widać, że bardzo dużą uwagę przykłada do tego, żeby właśnie żywe instrumenty brzmiały w jego muzyce. Natomiast na From Bird Eyes View mamy tutaj bardzo ciekawe połączenie old schoolu z new schoolem. Ten old school to właśnie te utwory, w których żywe instrumenty są eksponowane i wykorzystywane bardzo często. Te new schoolowe rzeczy to raczej 808-kowe bity i pójście właśnie w takim bardziej syntetycznym kierunku. To też największy atut From Bird Eyes View, ponieważ ten old school i new school są ze sobą świetnie połączone. Naprawdę ciekawie to brzmi razem. Cordae nie jest tylko świetnym raperem, jest także świetnym wokalistą. Nie potrzebuje autotuna, dlatego że wszelkie bardziej melodyjne inne wstawki, potrafi po prostu zaśpiewać, wie jak użyć swojego głosu i ten autotune, jeżeli mógłby być w jakikolwiek sposób wykorzystany, to po to, żeby uczynić z głosu dodatkowy instrument, nie po to, żeby wyrównać sobie jakiś poziom, do którego tonalnie raper nie może dojść, ponieważ po prostu robi to świetnie i samym swoim głosem te bardziej melodyjne rzeczy potrafi rewelacyjnie zaakcentować. Oprócz tego, że jest świetnym wokalistą, jest też świetnym raperem, co przekłada się na teksty, które pisze. Łatwo się po prostu zaangażować w te rzeczy, w te tematy, o których rapuje Cordae. Są to bardzo często tematy osobiste, tak jak chociażby w piosence Sea Carter czy Jean-Michel, drugim tracku na płycie, więc nie jest to po prostu rapowanie o rapowaniu. Wisienką na torcie natomiast są featuringi, bardzo ciekawe, szczególnie Freddiego Gibbsa, który do swojej partii podszedł nieco offbeatowo, co czyni ten kawałek jeszcze bardziej intrygującym. Natomiast najlepszą rzeczą na From Bird Eyes View jest featuring Eminema. Rzecz po prostu doskonała. Nie ma tu tej pretensjonalności i niejakości, jaką Eminem przejawia na swoich ostatnich płytach. Bardzo dużo przyspieszeń, zwolnień, świetnego akcentowania, właśnie zmiany tych akcentów. To powoduje, że myślę, że jest to jeden z lepszych kawałków Ema, jakie w ogóle nagrał, jedna z lepszych zwrotek Ema, jakie nagrał i chyba po prostu najlepszy kawałek na płycie. Warto sięgnąć już tylko po ten utwór i wtedy zdecydować, czy chce się zostać przy całej płycie i przesłuchać ją. Także polecam serdecznie zacząć właśnie od tracku z Eminemem, a potem zdecydować, czy chcecie przechodzić przez całą tę płytę. Ja gorąco zachęcam. Heavy Steps, czyli najnowsza płyta Comeback Kid, to na pewno płyta, która spodoba się wszystkim fanom Comeback Kid, szczególnie tym z was, którzy cenią sobie Symptoms and Curses. Natomiast jeżeli w ogóle po prostu lubicie melodyjny metalcore z domieszką thrash metalu, to również śmiało możecie po tę płytę sięgać. Na pewno atutem płyty są riffy. W każdym kawałku praktycznie znajdziecie jakiś ciekawy riff, który po prostu chce się nucić, ale co ciekawe, jednocześnie chociażby w No Easy Way Out czy Dead on Defense, jednym z bardziej agresywnych utworów, znajdziecie, usłyszycie gitary trochę według mnie za bardzo wypolerowane, tak jakby grupa chciała dotrzeć do szerszego grona odbiorców i odchodziła trochę od tej drapieżności, która mogłaby być bardziej zauważalna. To ciekawe, bo Will Putney, który miksował tę płytę, współpracował chociażby z Every Time I Die przy Radical, All Hail Norma Jean, czy współpracował także z Body Count. To płyty, których agresja jest i ta drapieżność jest bardzo zauważalna. Tutaj właśnie czasami, no niestety, zespół trochę od tego odchodzi, ale nie jest to jakiś specjalny błąd, nie jest to jakiś specjalny minus tej płyty, ponieważ tak jak wspomniałem, wszystkie riffy naprawdę rewelacyjnie wchodzą. Niezmiennie jak na każdej płycie praktycznie Comeback Kid, świetne jest tu to wyczucie w łączeniu tego hardkorowego czy thrash metalowego ciężaru z melodyjnością. Nie mamy tu ani krzyczyn infantylności, co jest niestety częstym błędem, jeżeli chodzi o metalcore'owe zespoły, które idą w tym bardziej melodyjnym kierunku. Natomiast tutaj jest to wszystko doskonale zbalansowane, głównie dlatego, że Combat Kid po prostu piszą świetne piosenki, wiedzą jak to robić, wiedzą jak pisać rewelacyjne melodie, jak pisać rewelacyjne refreny. Dociążenie tych piosenek przejawia się także w breakdownach rewelacyjnych, chociażby w Heavy Steps, utworze otwierającym album i jednocześnie tytułowym. Grupa no, sadzi po prostu breakdown, który no, jest wręcz stadionowy. Zresztą ten kawałek nadaje się spokojnie na stadion przez to, jak groove'owy jest riff i właśnie jak groove'owy jest breakdown do tej piosenki. Ale też na przykład w czwartym na płycie czy szóstym, w czwartym na płycie Crossed czy szóstym Dead on the Fence, te breakdowny po prostu no, robią robotę i cały czas Combat Kid nie zawodzi pod tym kątem. Zostając jeszcze przy Crossed, mamy tutaj bardzo ciekawy featuring. Podobnie jak na Absolute, czyli poprzedniej płycie Combat Kid, w kawałku Outsider zagościł Devin Townsend, tak tutaj mamy gościa w postaci Joe Duplantier z Gojira i udział w jego piosence słychać już po pierwszych dwóch nutach gitary. To jaki jest tutaj riff, to jak on brzmi, jest no niezwykle charakterystyczne dla brzmienia Gojiry. Zderzenie tych dwóch klimatów, Gojira i Combat Kid, wyszło naprawdę doskonałe, także świetny featuring. W drugim na płycie, No Easy Way Out, warto zwrócić uwagę na lekko new metalowe flażorety. To dosyć ciekawe, nie spodziewałem się takiej aranżacji, jeżeli chodzi o Combat Kid. Nie jest to utwór new metalowy, ale bardzo wyraźnie takie właśnie machine headowe flażoreczki czynią ten kawałek nieco new metalowy. Z drugiej strony mamy tu rewelacyjne dogrywki instrumentów, chociażby fil na talerzach perkusyjnych, dogrywki basu czy gitary, które wypuszczone są solo, bez udziału w innych instrumentach, czynią taki bardzo fajny twist w tym kawałku. No i tutaj bardzo szybko można i bardzo wyraźnie można zauważyć, jak doskonale zmiksowane są wokale. Wszystkie chórki, podbicia, dużo gliczy, dużo delayów nałożonych właśnie na chórki i na podbicia głównego wokalu. No, polecam posłuchać tej płyty na słuchawkach, wtedy to wszystko naprawdę brzmi jeszcze ciekawiej i jeszcze bardziej angażuje w odsłuch. Na Heavy Steps nie przeszkadza mi ani Everything Relates, czyli kawałek nieco ckliwy, głównie nie przeszkadza mi ta ckliwość dlatego, że skontrastowana jest bardzo klimatycznym bridge'em. Nie przeszkadza mi też to, że czasami te piosenki jednak budowane są na zasadzie pewnego szablonu, zwrotka, refren, bridge, breakdown, refren. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj tak rewelacyjne riffy, tak ciekawy mix i tak fajnie zbalansowane połączenie hardcore'u czy thrash metalu z metalcore'em melodyjnym, z tą melodyjnością, że no po prostu przechodzi się przez tą płytę bardzo szybko i bardzo przyjemnie. Także wszyscy fani Combat Kid na pewno będą zainteresowani. Jeżeli lubicie trochę bardziej imprezowe rzeczy, jeżeli chodzi o metal takie bardziej przyjemne niż challenge'ujące, to ta płyta na pewno też Wam siądzie. Jest to po prostu płyta, której dobrze się słucha i przy której człowiek się świetnie bawi.
To co, ode mnie ostatnia rzecz jeszcze na koniec. Będzie to, no może nie black metal, ale coś bardzo, bardzo blisko. A jeśli black metal, to no, tym razem raczej oldschoolowców nie usatysfakcjonuje, będzie to dosyć hipsterska rzecz. Projekt nazywa się, nie mam pojęcia jak to wymówić, więc przeliteruję YRRE. Płyta natomiast zatytułowana jest Lally and the Witch. I w zasadzie nie jest to album per se, tylko zapis alternatywnego soundtracku do czarownicy bajki ludowej z Nowej Anglii Eggersa, która została zlecona właśnie państwu Irre. O Irre wiem tylko tyle, że są ze Szwajcarii i zajmują się na co dzień jakąś chyba elektroniką, noise'em i te fascynacje tutaj bardzo słychać, bo to jest soundtrack do czarownicy, ale do kwadratu po prostu. Te drony no, dostają po prostu potężny zastrzyk energii, basu, do tego jakieś właśnie kojarzące się z black metalem gitarowe faktury sprawiają, że robi się to już nie tyle muzyka, która podszywa wam ten obraz niepokojem, ale po prostu coś, co toczy się jak kula śnieżna i cały czas epatuje was jakimś takim poczuciem zagłady, totalnej zagłady. płyta bardzo głośna, której słuchanie rekomenduję również tylko i wyłącznie bardzo głośno. Spotkajcie się z Czarnym Filipem po raz kolejny. Warto.
Nie wyobrażam sobie tej muzyki jako ścieżki dźwiękowej po prostu z The Witch, ale jestem w stanie sobie wyobrazić go jako album grany na żywo z The Witch w tle. Dużo bardziej. Myślę, ta
tak,
muzyka
i wtedy ten film, wiesz, jako jakiś tam po prostu zestaw obrazków do muzyki, nie?
Nawet nie zestaw obrazków, a po prostu album grany od początku do końca i po prostu The Witch lecący sobie, a między utworami gdzieś tam budowanie napięcia jakimiś takimi przejściami między tymi utworami, żeby wypełnić tą przestrzeń. No bo The Witch jednak mi się już spaja bardzo z tą ścieżką dźwiękową obecną obecną już w samym filmie. Bardzo to pasuje i kreuje nastrój idealnie, a tutaj po prostu jako muzyka grana do, mam nadzieję, że kiedyś, nie wiem, może wyruszy w jakąś trasę z puszczaniem The Witch w tle, to by było idealnie. Ostatni album od Tomka i jeszcze jedna rzecz, zaraz sobie powiem, jaki jest najlepszy album 2022.
Ostatnią, piątą płytą, jaką chciałbym polecić Wam w tym miesiącu, jest album zespołu Foxtails zatytułowany Phone. Foxtails to grupa, która gra emo, screamo, ale ten spektrum gatunkowe zostało na Phone poszerzone o klimaty folkowe przez to, że skład zespołu został uzupełniony o skrzypka. Skrzypce świetnie spinają się z muzyką Foxtails, czasem dodają tym piosenkom agresji, czasem dodają delikatności. Może trochę brakuje mi gry palcami, gdyż w każdej piosence praktycznie usłyszycie grę smyczkiem. To jeszcze bardziej poszerzyłoby to spektrum komunikacji między skrzypcami a gitarą. Natomiast na pewno tak, skrzypce to świetny pomysł, żeby dołączyć je do muzyki Foxtails, bo bardzo, bardzo ciekawie rozszerzają właśnie te gatunkowe ramy, w których osadzona jest muzyka zespołu. Jest to na pewno najlepsza płyta grupy dotychczas, ale także najbardziej rozbudowana. Mamy tutaj bardzo dużo gwałtownych zmian dynamiki, tak jest chociażby w Gazelle czy Space Orphan, ale mimo że mamy tutaj dużo właśnie takich gwałtownych zmian dynamiki, nie mamy uczucia popadania w jakąś chaotyczną żonglerkę motywami. To wszystko jest bardzo ciekawie poukładane i doskonale przemyślane. Space Orphan to zresztą jedna z najlepszych kompozycji na płycie. Mamy tutaj osadzenie właśnie głównego motywu piosenki na partii skrzypiec. Nie są one tylko i wyłącznie jakimś dodatkiem, ale to one stanowią ten taki podstawowy budulec piosenki. Do tego właśnie te ciekawe zmiany dynamiki i nastroju, które nie są tylko budowane, nie są tylko przekazywane za pomocą instrumentów, ale także za pomocą wokalu. Mimo że Megan, wokalistka grupy, czasem nie dobija do odpowiedniej tonacji, czasem możecie tutaj usłyszeć lekkie zafałszowania, tak na jej korzyść na pewno działa to, że właśnie świetnie przekazuje emocje. Głównie za sprawą tego, że ta paleta środków ekspresji, której używa, czy to krzyk, czy to szept, czy to czasem po prostu deklamacja, nie są używane tylko i wyłącznie po to, żeby przekazać jedno konkretne uczucie. Jeżeli krzyczy, to nie tylko dlatego, że jest wkurwiona. Jeżeli śpiewa delikatnie, to nie tylko dlatego, że jest smutna. Zabawa wokalem, zabawa pod kątem już budowy piosenek i aranżacyjnym świetnie spina się z tym, jak przemyślane są te kompozycje pod kątem zmian w samych utworach. Jeśli więc nie znacie muzyki Foxtails, to koniecznie sprawdźcie ich dyskografię, te kilka płyt, które wydali wcześniej. Jeżeli emo i screamo to jest coś, co siedzi wam i czego lubicie słuchać. Natomiast ja bardzo cieszę się z tego, że zespół poszedł w nowym kierunku. Bardzo fajnie, że to akurat skrzypce i ten folkowy element jest tutaj czymś nowym. Fajnie, że rozbudowują swoje kompozycje. Może kiedyś będę mógł nazwać ich takim emo wersją Dave Matthews Band. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, ale to, co zespół postanowił zrobić ze swoją muzyką, jak dla mnie zdecydowanie na plus, więc polecam.
No to co, jeśli oglądaliście Co to był za miesiąc, no to wiecie, że już rozstrzygnęliśmy wszelkie wątpliwości i wyłoniliśmy najważniejsze albumy 2022. Także jakie są ulubione, jaki jest ulubiony jeden twój album z tego miesiąca?
Wydaje mi się, że mimo wszystko będzie to jedna z twoich propozycji, a mianowicie Secret Spice of the Horned Patrician.
Rozumiem jak najbardziej. Ja się zastanawiałem, rzucałem się między Secret Spice of the Horned Patricians, prawie się udało za pierwszym razem, a Dawn FM. I myślę jednak, że w tym przypadku, na ten moment, pierwsza połowa Dawn FM jednak wygrywa.
W końcu album roku.
Także są to tego miesiąca, a kto wie, być może i roku. Certified Hood Classic.
Od nas to wszystko. Pamiętajcie o playliście. Jeśli jakimś cudem dotarliście tutaj do końca, to macie na dole jeszcze playlistę, gdzie możecie po prostu tej muzyki posłuchać. Dziękujemy również patronom, dzięki którym to, co robimy, jest dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze i w ogóle dzięki, że jesteście.
A my widzimy się.
To się na TikToku robi, tak? Tak się robi, jak się to serce pokazuje. Nie, dobra, bo widzicie na to, że jestem starym dziadem, który jeszcze palców nie umie własnych obsługiwać. O, chyba tak. Nieważne.
Do zobaczenia niedługo.
Cześć. Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.